Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii.
A Jerycho było zamykające i zamknięte przed synami Izraela. Nie było wychodzącego i nie było wchodzącego. I rzekł Jahwe do Jozuego: patrz, dałem w twoją rękę Jerycho, jego króla i wojowników dzielnych. I będziecie obchodzić miasto, wszyscy mężczyźni wojny, okrążycie miasto raz jeden. Tak będziesz czynił 6 dni, a 7 kapłanów będzie niosło 7 trąb z baranich rogów przed arką i w dniu 7 będziecie obchodzić miasto 7 razy, a kapłani będą dąć w trąby i stanie się, przy kontynuowaniu dęcia wróg barani, gdy usłyszycie głos trąby, będzie krzyczeć lud cały krzykiem wielkim i runie mur miasta pod nim i wstąpi lud, każdy naprzeciwko niego. Tekst zaczerpnięty z interlinearnego wydania Biblii Hebrajskiej pokazuje strategię wojenną, która nie ma nic wspólnego z taktyką prowadzenia wojny. Opisu, który przed momentem dotarł do naszych uszu, nie znajdziemy w jednym z najsłynniejszych dzieł Sztuka wojny czy Zasady wojny, Zasady walki Sun Tzu. No, w taki sposób nie walczyło się ani w starożytności, ani dziś. Co zatem jest istotą tego Bożego rozkazu, jaki słyszy Jozue, który w posłuszeństwie przekaże słowo od Pana kapłanom, a ci przekażą je ludowi. Wiemy dobrze, że Księga Jozuego, która odnosi się do wydarzeń mniej więcej z XIII wieku przed Chrystusem, powstała dużo później. Tekst właściwy księgi pochodzi prawdopodobnie z czasów panowania Jozjasza, między 640 a 609 rokiem, ale zasadnicze prace redakcyjne dokonały się w okresie wygnania do Babilonu, czyli między 586 a 537 rokiem przed naszą erą. Cóż zatem wydarza się w tej opowieści? Opowieści, która nawiązuje schematycznie do wojen prowadzonych przez króla Jozjasza. Oczywiście wiemy, że autorowi biblijnemu nie chodziło o przedstawienie faktów historycznych. Autor natchniony postawił sobie za cel zupełnie inne zadanie. Chodziło mu o przekazanie teologicznej prawdy, o skupienie uwagi słuchaczy i czytelników tego słowa na osobie Boga, który działa w historii, który przygotował i przeprowadził całą kampanię wojenną właśnie po to, by Izrael, ten wybrany przez Boga naród, znalazł swoje miejsce na ziemi. Stąd, jak już mówiliśmy sobie wcześniej, to nawiązanie i na początku, i na końcu księgi, które staje się swoistą klamrą, że to właśnie Pan dał Izraelowi cały ten kraj. W naszym ostatnim spotkaniu przyglądaliśmy się końcowym zdaniom 5 rozdziału Księgi Jozuego, gdy wódz narodu izraelskiego zobaczył kogoś z wyciągniętym mieczem w ręku. Wtedy Jozue wręcz natarł na tego nieznajomego z ogromnym impetem i zapytał: nasz jesteś czy wrogów? Przybyłem jako naczelny wódz wojska pańskiego, usłyszał w odpowiedzi. Co rozkażesz swojemu słudze? Odwiąż sandały ze swoich stóp, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte. Tak, to było pierwsze, co Jozue miał zobaczyć i czego miał doświadczyć, stając naprzeciwko Jerycha. Przekonać się o tym, że Bóg jest, że Bóg na mnie czeka. On przygotowuje drogę. Jemu się nic z rąk nie wymyka. Owszem, Jozue ma świadomość tego, że okolica, na którą patrzy, ma bardzo istotne znaczenie strategiczne. Jerycho było przecież nazywane miastem palm. Obfitość wody, rozwinięte rolnictwo, idealna baza zaopatrzeniowa. Bardzo potrzebny przystanek przed dalszą drogą w głąb Palestyny. Wydawało się więc, że trzeba pomyśleć o sposobie zdobycia tego miasta. Przemyśleć, ustalić pewną strategię. W końcu dwóch zwiadowców, zorientowało się, jak miasto wygląda i jakie są nastroje. Bo przecież przemarsz takiej ilości ludzi, którzy zostali w cudowny sposób wyzwoleni z niewoli egipskiej i jak na razie odnoszą pasmo sukcesów i zwycięstw wprowadzonych przez siebie bitwach. Wieść o tym wszystkim obiegała lotem błyskawicy, basen Morza Śródziemnego. Przyjrzyjmy się jednak samemu miastu. Dzięki wykopaliskom i badaniom archeologicznym wiemy, że Jerycho było dość dużym i ufortyfikowanym miastem z okrągłą wieżą już w 8 tysiącleciu przed naszą erą. We wczesnej epoce brązu stanowiło dość istotne miasto w Kanaanie. W drugiej połowie drugiego tysiąclecia zostało zniszczone przez ludy nomadyczne, a potem na początku środkowej epoki brązu znów odbudowane. W XVI wieku przed Chrystusem Jerycho zniszczył pożar i od tamtego momentu miasto było zamieszkane w niewielkim stopniu i na pewno nie posiadało murów, tak jak większość miast Kanaanu właśnie w tamtym czasie. Intensywniejsze zasiedlenie Jerycha dokonało się w VII wieku przed Chrystusem i trwało do zajęcia tamtych terenów przez wojska króla babilońskiego Nabuchodonozora. I może właśnie dlatego autor natchniony, podejmując próbę opisania wydarzeń, które zadziały się jakieś 600 lat wcześniej, napisze, że Jerycho było ze wszystkich stron zamknięte, dobrze obwarowane. Nikt z niego nie mógł wyjść, ani do niego wejść. W rzeczywistości jednak miasto najprawdopodobniej było zamieszkane przez niewielką liczbę osób, co między innymi zaznaczy w swoim opracowaniu Księgi Ozłego profesor katedry Starego Testamentu na Uniwersytecie Papieskim w Salamance, pani Mercedes Navarro Puerto. Zresztą sam tekst księgi zawiera spore rozbieżności odnośnie zajęcia Jerycha. W drugim wersecie 6 rozdziału przeczytamy: Pan oświadczył Jozuemu, oto ja oddaję w Twe ręce Jerycho. Natomiast w 24 rozdziale, w wersecie 11, usłyszymy mowę Jozuego do całego narodu. Przeprawiliście się następnie przez Jordan i przyszliście do Jerycha. Mieszkańcy Jerycha walczyli z wami. I tutaj właśnie wracamy do punktu wyjścia, który przepięknie, acz lapidarnie zarysował papież Benedykt XVI w czasie jednej ze swoich rozmów ze Stephenem Hawkingiem. Biblia nie powstała jako opowieść o świecie, ale jako opowieść o Bogu. Co się zatem dzieje w okolicach Jerycha? Po pierwsze, Jozue jest przedstawiony jako następca Mojżesza, który podobnie jak ten wielki prorok przeżywa objawienie Boga. Płomień ognia, otulający, niespalający się krzew na górze Choreb i wódz zastępów pańskich, w którego ręku był wyciągnięty miecz. Po tym pierwszym spotkaniu Mojżesz wraca do Egiptu. W przypadku sceny pod Jerychem mamy początek podboju całej ziemi, a właściwie oglądania na własne oczy wielkich dzieł, jakie Bóg dokonuje dla swojego ludu. Przejdźmy zatem do tej Bożej instrukcji obsługi zajęcia Jerycha. Jozue najpierw ma rozstawić wokół miasta swoich ludzi, wojowników. Następnie 7 kapłanów ma poprzedzać Arkę Przymierza, trzymając w dłoniach trąby z rogów baranich. Już pobieżny rzut oka pokazuje nam, że strategia wojenna ma polegać na procesji okrążającej miasto. Arka Przymierza, znak obecności Boga, poprzedzona przez kapłanów, a na początku i na końcu procesji dzielni wojownicy. Co więcej, sposób przeprowadzenia tej procesji wydaje się być cokolwiek dziwny. Przeczytamy w instrukcji, którą przekazuje Jozue kapłanom, że tych 7 trzymających 7 poświęconych trąb ma grać na nich jak najgłośniej. Ale ludzie, którzy będą uczestniczyć w tej procesji, mają milczeć. Nie róbcie wrzawy, Niech nikt nie usłyszy waszego głosu aż do dnia, kiedy on sam da rozkaz, by wznieść zawołanie. Wtedy wydacie okrzyk. To, co robił Izrael, musiało budzić niezwykłą ciekawość i pewnie nieprawdopodobnie frapować mieszkańców Jerycha. Procesja, na której czele idą wojownicy, później kapłani grający co sił na poświęconych trąbach, wreszcie Arka Przymierza, za nią lud, straż tylna składająca się z wojowników i kapłani, którzy również grają na trąbach. Przez 6 dni odbywa się taka procesja. Nikt nic nie mówi, nikt nie wydaje z siebie głosu. Ludzie okrążają miasto i wracają do swojego obozu. I przychodzi dzień 7. O brzasku zorzy porannej wszyscy wstają i okrążają miasto 6 razy w kompletnej ciszy. Dopiero przy 7 okrążeniu kapłani zagrali na trąbach, a Jozue dał rozkaz: wznieście okrzyk, krzyczcie, ponieważ dał Pan wam to miasto. W najpopularniejszych przekładach mówi się o okrzyku wojennym, ale najprawdopodobniej był to okrzyk radości, okrzyk uwielbienia Boga. I przeczytamy w 20 wersecie 6 rozdziału Księgi Jozuego, że kiedy lud usłyszał granie trąb, podniósł cały lud równocześnie gromkie i potężne wołanie. Mur runął na całym obwodzie, a lud wdarł się do miasta. Warto w tym miejscu przypomnieć polecenie Boga z 5 wersetu 6 rozdziału. Gdy zakrzykną, warowne mury miasta same runą, wtedy lud wedrze się do środka, każdy prosto przed siebie. Można by przetłumaczyć z języka hebrajskiego ten tekst, że każdy miał iść prosto na odpowiednie dla siebie miejsce. Warto jeszcze wspomnieć o pojawiających się w sercach i głowach egzegetów wątpliwościach i dociekaniach, które zaowocowały kilkoma hipotezami, między innymi wyodrębnieniem 2 procesji. W jednej wokół Jerycha chodzili kapłani, którzy grali co sił na trąbach, w drugiej w absolutnej ciszy maszerował wokół miasta lud. Część badaczy tekstu natchnionego twierdzi, że później obydwie te procesje zostały połączone razem w jedną całość przez redaktorów księgi. Warto również zauważyć, że owe mury Jerycha runęły pod wpływem gromkiego i potężnego wołania, nie od dźwięku trąb. Można z tego faktu odczytać bardzo istotną sugestię, że to właśnie modlitwa uwielbienia kruszy mury, otwiera nowe przestrzenie, daje szansę, by znaleźć się w miejscu dla siebie przeznaczonym. Aż przypomina się słowo świętego Augustyna: stworzyłeś nas, Boże, dla siebie i niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie w Tobie. Na ten teologiczny sens wydarzenia związanego ze zdobyciem w cudzysłowie, potężnym cudzysłowie, miasta Jerycho wskazuje też obłożenie całego miasta klątwą i rozkaz, by zabić każdego człowieka i każde zwierzę. Jest również mowa o spaleniu całego miasta i zakazie wzięcia jakichkolwiek łupów. Owszem, przedmioty złote czy srebrne zostały przekazane do skarbca, ale nikt z Izraelitów nie zabrał nic z tego, co zostało obłożone klątwą. Dlaczego takie restrykcje? Odpowiedź wydaje się być oczywista. Wybór dobra, wybór Boga wiąże się z odrzuceniem zła. Nie da się żyć na zasadzie Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek. Serce, które wybiera drogę łaski, musi dokonać konkretnych cięć. Potrzeba radykalnej decyzji, oderwania się od zła. I takich dobrych wyborów łaski, częstych chwil uwielbienia Boga i doświadczenia prawdziwej wolności od wszystkiego, co niepotrzebne, a tym bardziej od tego, co złe. Życzę wam, siostry i bracia, na ten nowy kalendarzowy rok, który niebawem rozpoczniemy.